Rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj pierwsza z audycji na temat systemu sprawiedliwości i jego reformowania. W studiu w Toruniu profesor Wojciech Polak, historyk UMK i Instytut Pamięci Narodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W bydgoskim studiu mecenas Grzegorz Hawryłkiewicz, Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Do audycji nagrałem także sędziego Włodzimierza Chile, rzecznika bydgoskiego sądu. Jest po zabiegu, ale rozmowa nagrana i proponuję od pierwszego fragmentu tego wywiadu naszą audycję zacząć.
Obawiam się, że czego bym nie powiedział, to ta moja wypowiedź przez decydentów może być potraktowana jako polityczna, ponieważ my w jakiejkolwiek sprawie się wypowiadamy w tej chwili, nawet w sprawach dotyczących żywotnie nas interesujących, a więc wymiaru sprawiedliwości, traktowani jesteśmy jako uczestnicy dyskusji politycznej opowiadającej się po jednej stronie, co jest oczywiście zupełnym nonsensem i niezrozumieniem istoty dyskursu publicznego, no ale z taką argumentacją się spotykamy. Z drugiej zaś strony mam też tu pewien dyskomfort związany z tym, że wypowiadając się co do pewnych kwestii, o które, jak pan sygnalizuje, będzie pan pytał, musiałbym antycypować pewne rzeczy, pewne sprawy, pewne okoliczności, które na swój własny użytek oczywiście potrafię to uczynić, ale no, muszę pamiętać, że reprezentuję jednak i urząd, i środowisko, całe środowisko sędziowskie, które oczywiście także nie jest jednolite we wszystkich kwestiach ważnych, ale przede wszystkim problem mój polega na tym, że zarówno na etapie procesu legislacyjnego działania władzy są tyleż nieprzewidywalne, co powiedzmy sobie nietransparentne, to i na etapie realizowania tej ustawy, tej konkretnej ustawy o ustroju sądów powszechnych, bo o niej mamy rozmawiać, my również nie potrafimy w tej chwili przewidzieć, czy i w jakim zakresie, albo może raczej nawet potrafimy przewidzieć, czy i w jakim zakresie prokurator generalny, będący równocześnie ministrem sprawiedliwości, ale prokurator generalny będzie zarządzał sądami. To jest po prostu sytuacja dla nas nie do zaaprobowania, nie zaakceptowania i nadal po prostu twierdzimy, że ta regulacja rozmija się mocno z konstytucją.
No właśnie, panowie, kto może i powinien wypowiadać się na temat proponowanych zmian, wdrażanych zmian w sądownictwie? Wszyscy, czy tylko wybrane grupy? Jak panowie to widzicie? Profesor Wojciech Polak.
Ja powiem tak, tutaj jest dosyć wyraźna analogia do wojska. Popatrzmy, w całej Unii Europejskiej, także w wielu demokratycznych krajach świata, istnieje zasada, że wojsko niby rządzi się swoimi prawami, niby jest strukturą autonomiczną, ale ministrem obrony jest cywil. Mówi się czasami żartobliwie, że wojsko, wojna to sprawy zbyt poważne, żeby oddać je żołnierzom. Ja bym tutaj powiedział troszkę na tej samej zasadzie. Sądy, wymiar sprawiedliwości to sprawa zbyt poważna, żeby oddać ją tylko środowiskom prawniczym. Tutaj każdy może się wypowiadać i uważam, że dyskurs obywatelski nad tą kwestią jest konieczny. Także wypowiadać się mogą politycy jak najbardziej.
Mecenas Grzegorz Hawryłkiewicz.
Zgadzam się generalnie z koncepcją, że wypowiadać się mogą wszyscy. Ale tak samo jak, może nie chciałbym wprost porównywać jak pan profesor, że wymiar sprawiedliwości to wojsko, ja może wyjdę z klasycznego trójpodziału władzy i powiem, to jest ta trzecia władza. Więc o ile wypowiadać się mogą wszyscy, o tyle mieszanie jednej władzy z drugą, czy też z trzecią powoduje to, że tak rozmywa się i żadna z tych władz w mojej ocenie nie może funkcjonować w sposób poprawny. One się muszą w jakiś tam sposób równoważyć, balansować, ale z pewnością nie może to być sytuacja, gdzie chociażby egzekutywa czy też władza wykonawcza będzie miała wpływ na władzę sądowniczą, a jeżeli będzie to wpływ bezpośredni oczywiście. Co do wypowiedzi, to ja się całkowicie zgadzam, bo tak jak każdy ma prawo do dyskursu, w dyskusji nie tylko prawnicy, ja nawet reprezentuję pogląd, że wskazane jest, aby wszyscy mogli w tym zakresie dyskutować. O tyle ważne też w mojej ocenie jest to, aby dać sobie czas na tą dyskusję, aby ustawy nie przechodziły w ciągu nocy czy w ciągu tygodnia, ale żeby w pewnym sensie można było je przedyskutować, bo o ile mam nadzieję, że zgodni jesteśmy, że w wymiarze sprawiedliwości nie dzieje się dobrze, o tyle co osoba to jakby inna recepta, w jaki sposób można ten wymiar sprawiedliwości polepszyć, żebyśmy mówili, że on jest sprawiedliwy, sprawny, żebyśmy, mówiąc krótko, byli z niego wszyscy zadowoleni.
Ja nie do końca jestem zwolennikiem podkreślania tego trójpodziału władzy i wzajemnego regulowania tej równowagi. To jest pewien mit. To jest pewien mit. Demokracja wcale nie polega na trójpodziale władzy. To nie jest rzecz najistotniejsza w systemach demokratycznych, a w dodatku w zasadzie nigdzie nie ma, w żadnym systemie politycznym nie ma tak naprawdę dokładnego trójpodziału władzy. No bo nawet weźmy w naszych uregulowaniach konstytucyjnych, władza ustawodawcza, wykonawcza, prawda? No prezydent, niby to jest władza wykonawcza, a ma prawo weta, czyli ma uprawnienia ustawodawcze. Już może ktoś powiedzieć, że to już jest naruszenie trójpodziału władzy. W Stanach Zjednoczonych jest sąd senacki na przykład, więc niby władza ustawodawcza ma pewne uprawnienia sądownicze. Mógłbym tutaj takimi przykładami sypać z rękawa, więc nie przesadzajmy z tym trójpodziałem władzy. W Polsce zastosowano system po 1989 roku stworzenia daleko idącego samorządu sędziowskiego, no co dzisiaj owocuje właściwie stworzeniem kasty sędziowskiej. Kasty samoregulującej się, która rzekomo miała się samoregulować, samooczyszczać według profesora Strzembosza, w dużym stopniu pomysłodawcy tej regulacji. W istocie jest to kasta, która broni swoich interesów, gwarantuje sędziom bezkarność i gwarantuje im jakąś nadzwyczajną pozycję w państwie, także finansową, proszę państwa. Nie oszukujmy się, to jest najlepiej chyba opłacalne grupa zawodowa, pomijając już przemysłowców, ale ci pracują przecież na własne konto. Dodajmy, że ta kastowość właśnie doprowadziła do tej sytuacji kryzysowej, więc ja naprawdę bym się nie gniewał na Sejm, że i na obóz rządzący obecny, że próbował to zrobić szybko, sprawnie. To, co wyprawiała opozycja w czasie tych dysput na temat tych trzech ustaw sejmowych, to zachowanie po prostu przekraczało wszelkie granice wytrzymałości i tym ludziom, którzy są skłonni, żeby oceniać zarówno obóz rządzący obecny, jak i opozycję, według tego samego Strychulca, to radzę przypomnieć sobie, czy na przykład PiS wyprawiał takie dzikie hece, gdy zabierano ludziom fundusze emerytalne albo gdy przedłużano wiek emerytalny. Żadnych takich dzikich hec w Sejmie nie było. Tymczasem teraz zapanowało totalne szaleństwo. Ja uważam, że tą reformę sądownictwa trzeba przeprowadzić szybko, sprawnie i w sposób zdecydowany, ponieważ dzieje się źle. Sytuacja jest wręcz krytyczna. Sytuacja jest wręcz krytyczna i nie ma innego wyjścia. No, prezydent zawetował, ale powiedział, że w 2 miesiące się upora z nowymi projektami. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze jednak te dwie pozostałe ustawy, więc o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa, uzupełnią tą przyjętą ustawę o sądach powszechnych. Co do tego, że prokurator generalny ma zarządzać sprawami administracyjnymi, formalnymi sądów, powoływać prezesów, których zadaniami jest głównie administracja i tak dalej. Ja uważam, że jest to rozwiązanie prawidłowe, bo prokurator to nam się od razu kojarzy z jakimś takim oskarżycielem, co stogą wbiega na salę sądową. Prokurator generalny to jest urzędnik, który ogólnie odpowiada za praworządność, a w polskich warunkach odpowiada za praworządność i odpowiada za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, więc jest to równocześnie minister sprawiedliwości i nie widzę nic złego, żeby ten minister różnymi sprawami formalnymi, administracyjnymi związanymi z sądami administrował. W dodatku uważam, że odebranie pewnych kompetencji tej kaście sędziowskiej, tej autonomii sędziowskiej tylko wyjdzie na dobre. Sędziowie muszą zrozumieć, że są sługami obywateli. Powiedzieć sędziemu, że jest sługą obywatela, chyba jakbym powiedział na sali sądowej, to od razu by mnie na tydzień do więzienia zamknął, bo ma takie uprawnienia. Tymczasem tak, sędzia jest sługą obywatela. On ma mu służyć tak, jak każdy urzędnik jest sługą obywatela, łącznie z tym, że słowo minister oznacza sługę. I póki sędziowie nie nabiorą pokory, póki nie zrozumieją, że te ich kosmiczne pensje, przywileje emerytalne w postaci 75% pensji jako emerytury, że to wszystko składa na nich zobowiązania głębokiej etyki pracowitości powinni harować jak woły po prostu za takie pieniądze, powinni sprawy rozstrzygać szybko, powinni kształcić się, powinni mieć wysokie kompetencje, tymczasem jest fatalnie.
Mecenas Grzegorz Hawryłkiewicz.
Ja zgadzam się, że jest fatalnie, natomiast z tego, co słyszę, z poglądu, który reprezentuje pan profesor, ośmiela się stwierdzić, że to jest jakby propozycja gaszenia ognia benzyną. Dlaczego? Rzeczywiście, wynagrodzenia sędziów są adekwatne z pewnością w jakimś zakresie do pracy, które wykonują. Sędzia nie jest 40 godzin na etacie, ale sędzia, mówiąc krótko, pracuje tyle, ile jest potrzeba. On musi orzekać, on musi sporządzić uzasadnienie. Ja z jednej strony zgadzam się generalnie z tezą, którą pan reprezentuje, a mianowicie z tym, że należy w sposób czytelny weryfikować, gdyż no, z racji wykonywanego przeze mnie zawodu na co dzień mam do czynienia z sędziami i bardzo wielu z nich zaryzykuje twierdzenie i sądów rejonowych, i okręgowych, i apelacyjnych, i najwyższych reprezentuje znakomity poziom. Nie chciałbym nikomu wchodzić z butami i pytać, ile on godzin pracuje, ale to z pewnością nie jest 40 godzin w tygodniu. Wielu z pewnością też nie nadaje się do tego. I teraz jakbyśmy się cofnęli do tego, co pan profesor powiedział, że odwołując się do relacji między ustawodawcą, jeśli chodzi o władzę prezydencką i stricte władzę wykonawczą, że te władze się zazębiają, no też bym się nie zgodził z tym poglądem. Mam na myśli odwołanie się do Monteskiusza. Dlaczego bym się nie zgodził? Gdyż zawetowanie przecież przez pana prezydenta określonego aktu prawnego nie znaczy, że ten akt nie wejdzie. Nie ma szansy, mówiąc krótko, nawet w tej formie wejść w życie. To znaczy tylko tyle, że jest określone kworum wymagane. To, że mamy sytuację polityczną dzisiaj taką, jaką mamy i że powiedzmy tych 60, tak, 3/5 nie jest, koalicja rządowa nie jest w stanie zdobyć, to wynika z tego, że nie jest w stanie zdobyć. To nie znaczy, że przy następnych wyborach nie będzie w stanie zdobyć. To nie znaczy, że gdyby może te projekty, te ustawy, przepraszam, były skonsultowane, a nie robione przez noc czy przez tydzień, a byłyby konsultowane i społecznie, i z posłami, to może one by po prostu te 3/5 otrzymały i w tym momencie rola pana prezydenta byłaby taka, że musiałby to podpisać. Dlaczego o tym mówię?
Sam pan w to nie wierzy, bo celem tej dzikiej hecy opozycji w Sejmie było nie uregulowanie w ten czy inny sposób spraw sądowych, ale było po prostu zaszkodzenie PiS-owi, najchętniej obalenie rządu. I dokładnie było to widać, więc tutaj ja ten przykład prezydenta podałem, abstrahując od sprawy weta jego tych dwóch ustaw. Ja chciałem pokazać po prostu, że trójpodziału władzy jako takiego nie ma klasycznego, nigdzie w żadnym systemie politycznym. Więc nie przesadzajmy z tym trójpodziałem. Myślę, że byłoby czymś nie do zniesienia, gdyby te trzy władze miały rzeczywiście równe kompetencje.
No, ja uważam, że jednak te władze się w jakiś sposób się balansują i zaproponowanie rozwiązania, o którym pan profesor wspomniał, a mianowicie nadzoru osoby ministra sprawiedliwości w jednej osobie prokuratora generalnego nad władzą sądowniczą, nad którą nadzór musi być. To jest poza sporem. Tylko pytanie, czy to ma być nadzór władzy wykonawczej. Czy to ma być, mówiąc krótko,
no nie,
pan minister...
Pan sugeruje, że świetnie było do tej pory. Sami się nadzorowali i mieliśmy tego skutki w postaci tej rozmowy telefonicznej tego ministra z Gdańska, prawda, który się dopytywał, czego rząd oczekuje w postaci paru ciekawych wyroków, prawda, albo... No nie żartujmy. Żadna korporacja nie jest w stanie sama siebie kontrolować.
No tak, to ja jeszcze raz powtarzam. Mówię, że jest źle, natomiast uważam, że reprezentowane ustawy nie są remedium na to zło. Ja tylko tyle powiedziałem. Ja nie powiedziałem, że jest dobrze, że popieram to, co jest. Absolutnie nie. Tylko w mojej ocenie należy stworzyć mechanizmy, które by doprowadzały do, mówiąc krótko, czyszczenia tej władzy sądowniczej, gdzie na przykład jeśli chodzi o procedurę karną, gdzie sędzia sporządzi wyrok w 2 tygodnie, a tylko w określonych, trudnych przypadkach będzie mu to przedłużone na dłuższy okres czasu, gdzie na przykład w procedurze cywilnej zgodnie z KPC sąd mi nada klauzulę wykonalności prawomocnemu orzeczeniu w ciągu niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 3 dni. I jeżeli ja będę na to musiał czekać 3 miesiące, a to jest coś z mojego podwórka, to w tym momencie taki sędzia w mojej ocenie będzie zasługiwał na to, aby, no, że tak powiem, nie bardzo mu się nawet opłacało być tym sędzią.
Panowie, o tym, co będzie trzeba poprawić w sądach, jeszcze o tym porozmawiamy w tej audycji. Natomiast ja chciałbym tutaj dopuścić do głosu sędziego Włodzimierza Chile, który mówi, według niego, jakie będą skutki nowego prawa o sądach powszechnych. Posłuchajmy.
Powiedziano na ten temat już bodaj wszystko. Wszystkie autorytety prawne, przynajmniej te, które my za takie uważamy, zarówno wewnętrzne, krajowe, jak i te zewnętrzne, podnoszą jedną podstawową rzecz, na razie na poziomie pewnej ogólności, a mianowicie daleko idące podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości władzy rządzącej, czyli egzekutywie w kraju. No bo jeżeli przedstawiciel władzy wykonawczej, prokurator generalny, minister sprawiedliwości może w wielu sprawach, no bodaj ręcznie sterować pewnymi procesami, nie w sensie dosłownym, bo nie w takim sensie tego słowa teraz używam, ale pewnymi procesami, które mają w konsekwencji doprowadzić do zapadania orzeczeń, no to jest to rzecz dla nas wysoce niepokojąca. Tych rozwiązań w tej ustawie znalazło się dużo, one w wielu sprawach są bardzo szczegółowe, a równocześnie zawierają na tyle ogólnikowe kryteria, którymi minister będzie, czy prokurator generalny będzie mógł się kierować, że tak naprawdę nie będzie to podlegało przecież żadnej, albo w wielu miejscach, żadnej kontroli, ale przede wszystkim będzie pozwalała na daleko idącą dowolność w podejmowaniu określonych decyzji, czy to kadrowych, czy to organizacyjnych, czy to wszelakich innych, które wiążą się z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.
A na poziomie takim praktycznym, co takie decyzje, czy to kadrowe właśnie, czy to organizacyjne, mogą oznaczać dla kogoś, kto przychodzi do sądu i oczekuje sprawiedliwego wyroku? Pana zdaniem.
Tak, punktem odniesienia tutaj zawsze musi być obywatel. Czyli obywatel przychodzący do sądu ma mieć pewność, że przychodzi do sądu i do sędziego, gdzie sąd jest niezależny od władzy wykonawczej, a sędzia jest niezawisły. W naszym przekonaniu mówię większości naszego środowiska, obywatel takiej pewności, takiego przekonania nie będzie mógł mieć. Ja nie chcę w tej chwili antycypować tego, czy rzeczywiście będzie się działo tak, że zasadnie nie miał tej pewności. Ale warunki, które są tworzone tymi regulacjami, są tego rodzaju, że obywatel tej pewności mieć nie będzie z założenia niejako. Bo jeżeli prokurator generalny ma pełną dowolność w wymianie całej kadry kierowniczej, jeżeli ma pełną dowolność w odwołaniu, przy pewnych warunkach, tam gdzie ten KRS, który miałby powstać, zobaczymy w jakim kształcie on jeszcze się ostanie i pojawi potem, ale ten KRS na pewnych sytuacjach może się wypowiedzieć, ale co do zasady w każdych okolicznościach wskazanych wprawdzie w ustawie, a w nadzwyczajnie ogólnikowy sposób będzie mógł odwołać tego prezesa. Kiedy prezes nowy będzie mógł wymienić bez jakichkolwiek konsultacji, wszystkich przewodniczących wydziałów, wszystkie osoby funkcyjne, wizytatorów, etc., etc., to z założenia musi budzić po prostu pewien niepokój i pewne wątpliwości, ponieważ motywacja, z jaką tego rodzaju decyzje będą podejmowane, już nie będzie transparentna i nie będzie czytelna dla przeciętnego obywatela. Tutaj problemów jest więcej. Powiada się, że dobrodziejstwem wynikającym z tej ustawy jest ten losowy przydział spraw. Ja już abstrahuję od tego, że przepisy, które się pojawiły w tej chwili, które wskazują na pewien algorytm, wedle którego to losowanie spraw będzie miało miejsce, są nadzwyczajnie już to skomplikowane, już to chwilami nieczytelne, przynajmniej dla mnie. Może dlatego, że ja po prostu humanistą jestem i nie rozumiem po prostu pewnych rzeczy. To jest tam szereg takich wyjątków, które niekoniecznie gwarantują obywatelowi, że w pewnych sytuacjach sprawa nie trafi do sędziego, który przed chwilą był prokuratorem i za chwilę zostanie sędzią albo prezesem tego sądu. Obywatel nie będzie miał żadnej pewności, że w tym układzie, jeżeli trafi na przykład, bo tego przykładu się często sięga i słusznie, sprawa z tymczasowym aresztowaniem do sędziego dyżurnego, to dyżurny prokurator wie, kto będzie dyżurnym sędzią, czyli być może niedawny jego kolega, który właśnie w jedną noc został sędzią i ma tenże dyżur. Rzecznik Praw Obywatelskich, pan dr Bodnar, słusznie też podnosi, że przecież jeżeli tak się umocowuje w tej ustawie sędziów wizytatorów, którzy mają określone uprawnienia administracyjne wobec skontrolowanych sądów i kontrolowanych sędziów, to niestety, ale dość łatwo będzie sobie wyobrazić, że ci wizytatorzy będą kreowali, cokolwiek to znaczy, pewną optykę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w ogóle, czy też rozstrzygania w pewnych określonych kategoriach spraw w szczególności. Ja bym zadał takie retoryczne pytanie, odnosząc się do tych kwestii, konia z rzędem temu, kto mnie przekona przynajmniej, ale i wielu z nas, że tego rodzaju zmiany zawarte także w tej ustawie, która de facto wchodzi w życie rychło, mają usprawnić i przyspieszyć postępowanie. No bo jeśli wprowadza się stałe składy orzekające i powiedzmy, że one na przykład dotyczą mojego wydziału, czyli odwoławczego karnego, a dzieje się tak, że są zdarzenia losowe, ktoś miał wypadek, koleżanka złamała rękę, w tej chwili jest jakiś czas na zwolnieniu. Ja jestem po pewnym zabiegu, który wymaga po prostu, ja na razie pracuję, ale nie wiem jak długo będzie to możliwe, wypadnę na jakiś czas z tego składu. Te składy są niezmienne. W pewnych okolicznościach, ale tylko w pewnych okolicznościach można je zmienić, uzupełnić. A co do zasady, co to będzie powodowało? Ano to, że te sprawy, które mamy do rozpoznania w tym składzie niezmiennym, będą musiały czekać, aż skład wróci do starego składu. Przyspieszy postępowanie?
No właśnie, panowie.
Ja tutaj powiem szczerze, że ja patrzę na to wszystko trochę z punktu widzenia obywatela. Dla mnie to, co się dzieje, to, że minister uzyskał takie uprawnienia, że może mianować prezesów, że prezesi będą mianowali szefów wydziałów, że będą sędziowie wizytatorzy, którzy niesprawnych sędziów wezmą do galopu i tak dalej, z punktu widzenia obywatela tylko cieszyć się, klaskać w dłonie i gratulować. Z całej tej wypowiedzi wynika jedno, że tak jak jest, to jest świetnie, prawda? Że ta kasta sędziowska, która w tej chwili, prezes, który swojemu koledze krzywdy nie zrobi, choćby był leniem patentowanym, to jest świetnie, że można by mniemać, że brak w ogóle sędziów wizytatorów w chwili obecnej, to jest wspaniała sprawa, prawda? Bo nie ma, bo nikt nie kontroluje. Niestety, proszę Państwa, trzeba powiedzieć trochę o faktach. W sądach jest pełno ludzi młodych. Ja w ogóle jestem zwolennikiem regulacji takiej, że sędzia to powinien mieć 40 skończoną i 15 lat w zawodach prawniczych. Tymczasem przychodzą jakieś młode dziewczyny, które mają 30 lat, bo tatuś jest sędzia, no to córeczka oczywiście do zawodu takiego, w którym będzie zarabiała dwa razy tyle, co profesor zwyczajny na uczelni. Więc tatuś ją na studia, potem aplikacja, potem etat. Co za problem? Nigdzie nie ma takiego nepotyzmu jak w zawodach prawniczych. I potem córcia 30-letnia z dzieciątkiem małym 4 dni ma na czytanie akt, które do akta niby bierze do domu i czyta, tak naprawdę zajmuje się dzieciątkiem. 5 dnia przychodzi na rozprawy, rano chwyta akta, próbuje coś z nich zrozumieć, nie da rady w pół godziny, więc idzie na rozprawę, zła jak osa, szafuje karami, rzuca się do podsądnych, do świadków, do wszystkich, w końcu pod byle pretekstem, z ulgą wyznacza jakiś termin za 1,5 miesiąca i kończy się rozprawa. I tak to niestety funkcjonuje, takie są realia. I takiej panience nikt nie zrobi w wydziale sądu czy w sądzie krzywdy, bo ona ma tatusia, który jest sędzią, ona jest ułożona, ona ma układy, ona ma małe dziecko, biedaczka, a że dziesiątki obywateli cierpią przez to, że sprawy sądowe ciągną się latami. Tu trzeba porządek, żelazna miotła i Ziobro właśnie to chce zrobić, po prostu zrobić porządek. Nie może być tak, że kolega ocenia kolegę, że kolega nominuje kolegę, że to jest wszystko jedna wielka kasta, jedna wielka korporacja. Trzeba tutaj trochę zdrowego rozsądku, trzeba trochę zasady takiej, że sędziowie są sługami obywateli i mają wobec tych obywateli być grzeczni, zdecydowanie, ale grzeczni, konsekwentni, sprawiedliwi, normalni, bo to, co się dzieje czasami na salach sądowych, to jest jakaś totalna patologia, opryskliwość, pokrzykiwanie, obrażanie ludzi, a spróbuj tylko się odezwać do sędziego, to ci od razu 500 zł kary wlepi, bo się czuje Panem Bogiem na tej sali sądowej. Więc tutaj potrzeba normalności. Uważam, że ta ustawa Ziobry tą normalność wprowadzi. Natomiast oczywiście to jest pierwszy etap. Tutaj trzeba myśleć o tym dalej. Dalej o reformach. Już powiedziałem, bycie sędzią powinno być zwieńczeniem zawodu prawniczego. To powinien adwokat lub radca prawny po 15 latach praktyki, po 40 zostawać sędzią. A może zastanowić się, może zacząć wybierać tych sędziów. Rzeczywiście, może wprowadzić ławy przysięgłych, może wprowadzić szereg innych uregulowań znanych cywilizowanym państwom. Ja jestem jak najbardziej za. Uważam, że ta reforma, która została wprowadzona, to jest reforma ratunkowa, a za nią powinny pójść następne.
Panie mecenasie?
Zgadzam się z jednym z panem profesorem, że zawód sędziego w mojej również ocenie, myślę, że nie tylko, powinien być koroną zawodów prawniczych. To jest chyba poza sporem, gdyż coś, co jest tak przydatne na początku, mam na myśli przebojowość, bycie fajterem, pistoletem, jest znakomite, gdy się jest radcą prawnym, adwokatem bądź prokuratorem, a dla bycia sędzią potrzebne jest coś, co się nazywa pewne doświadczenie życiowe, którego nie dają żadne studia. Ale pan profesor odwołał się do poglądów pana ministra, natomiast nie do końca, albo pan profesor pomija jedną w mojej ocenie istotną rzecz, a mianowicie tą, że pan minister sprawiedliwości reprezentuje pogląd wręcz odwrotny, a mianowicie taki, że dojściem do zawodu sędziego ma być szkoła krajowa, która się znajduje w Krakowie, nie zaś żadne doświadczenie i żadne 40 lat. Przecież słuchając wypowiedzi, słyszymy najczęściej, że zawód sędziego trzeba zdekomunizować, chociaż tak przyznam szczerze, to nie bardzo znam osoby, które, że tak powiem, swoimi korzeniami sięgają.
No, w Sądzie Najwyższym jeszcze. Oczywiście. Dwa lata temu byli.
Znam pana sędziego z Sądu Najwyższego, który był również ze mną na roku i zapewniam pana profesora, że pan sędzia Sądu Najwyższego, Dariusz Kala, nigdy w żadnej partii nie był, bo był po prostu za młody.
Czy ja mówię, że wszyscy... W Sądzie Najwyższym jeszcze w 2015-16 roku, nie wiem jak to teraz wygląda, było kilku sędziów, którzy wydawali wyroki w stanie wojennym haniebne po prostu. Nie. Taki sędzia, który wydał wyrok w stanie wojennym, nie powinien w ogóle wydawać żadnych wyroków, powinien być usunięty z zawodu sędziowskiego. Oczywiście chodzi mi o wyroki w sprawach politycznych.
Nie chcę oceniać, gdyż nie mam takiej wiedzy.
A dlaczego nie? A ja mam wiedzę. Ja mam wiedzę i uważam, że to, co się działo w Polsce w ostatnich latach, to jest hańba. Jeżeli Sąd Najwyższy wydał wyrok, że nie można karać sędziego, który wydał wyrok w stanie wojennym taki, że człowiek, który 13 grudnia 1981 roku zorganizował akcję protestacyjną, trafił do więzienia i został skazany na kilka lat. Tymczasem dekret o stanie wojennym, z którego tego człowieka skazano, został wydrukowany formalnie 14 grudnia. Formalnie, bo tak naprawdę został wydrukowany 18 grudnia. Ale nawet 14 grudnia, czyli skazano człowieka z dekretu, który nie został jeszcze ogłoszony. I taki sędzia dzisiaj postawiony w stan oskarżenia, Sąd Najwyższy uznał, że nie ma powodu go karać. Ja uważam, że dla takiego sędziego, bo to w ogóle uważam, że w Polsce nie doceniamy wagi zbrodni łamania niezależności sędziowskiej. Sędzia, który dokonał takiej zbrodni, to powinien mieć jedną alternatywę. Jeden dylemat. Dostanę 25 lat czy dożywocie. Bo dla mnie sędzia, który złamał zasadę niezależności sędziowskiej, to jest większy zbrodniarz od mordercy. Ja uważam, że nie będzie dobrze, póki tego rodzaju spraw się nie wyczyści. Sędziowie, którzy mieli jakikolwiek związek z karaniem w sprawach politycznych w latach 80. powinni już dawno odejść z tego zawodu i zająć się czymś innym.
Politykom?
a czymkolwiek. Niech się zajmą sadzeniem pieczarek na przykład.
Panie profesorze, ja sarkastycznie odezwałem się z hasłem polityka, bo jeden z takich sędziów został na przykład wiceministrem, zastępcą pana ministra Ziobry. Są też w polityce prokuratorzy, którzy byli odznaczeni w stanie wojennym, więc to różnie bywa, jak się okazuje.
W każdym razie to, że żąda się dekomunizacji sądów, tak, to jest konieczne. Jeżeli Sąd Najwyższy wydał taką uchwałę, że sędzia nie odpowiada za swoje wyroki, które wydał w stanie wojennym, choćby one ewidentnie łamały wszelkie zasady postępowania, no to taki Sąd Najwyższy w zasadzie powinien też podlegać jakiejś ocenie dyscyplinarnej.
Panie profesorze, jeśli mogę, ja widzę, że pan reprezentuje pogląd, że ręczne sterowanie kogokolwiek, nie wiem, na dzień dzisiejszy pana ministra, jest remedium na wszelkie zło. Ja zaś reprezentuję pogląd, że zrobienie klarownych, mówiąc krótko, reguł, według których to będzie orzekane, rozpoznawane, to jest remedium, czyli mechanizmy. Ponieważ przez zmiany personalne, to zmieniamy tylko ośrodek decyzyjny. Czy to będzie pan minister taki, czy pan minister inny, czy to będzie, powiedzmy, ktoś z KRS-u, bo zaraz też na ten temat może paść odpowiedź, to nie ma większego znaczenia. To będzie człowiek. Jeżeli nie będzie mechanizmów, które będą to regulowały, to będzie sytuacja taka, jak pan przed chwilą powiedział, że jedna rzecz jest niejasna, chodzi o pana byłego, pana wiceministra sprawiedliwości, inne rzeczy są jasne, że sąd coś orzekł. Ja myślę, że dopóki właśnie w taki sposób będziemy dyskutowali, to będziemy mieli punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia.
Tak, bo sprawa tego wiceministra rzeczywiście jest niejasna. Ja ją bardzo dokładnie analizowałem i być może przydałoby się jakieś rozpoznanie tej sprawy, nie wiem w jakiej formie. Natomiast generalnie ja się z panem zgadzam. Ja uważam, że ta reforma, która została przyjęta ostatnią ustawą sądów, to powinien być początek reform. Natomiast jest to reforma w jakiś sposób porządkująca sprawy na dziś, bo jeżeli byśmy zaczęli znowu dyskusję na temat reform i nic nie robili, to ten stan funkcjonowania korporacji, tych ludzi, którzy sami siebie określili jako korporacja, trwałby nadal ku szkodzie obywateli, którzy, wielu z tych obywateli jest po prostu zrozpaczonych tym, co się dzieje. Więc uważam, że to, że ta ustawa została uchwalona, jest przejawem pewnego humanitaryzmu po prostu. Ludzi trzeba ratować. Natomiast otwiera ona drogę do działań dalszych, do jakichś ustaw. Tego żąda zresztą Kukiz 15, który domaga się daleko idącej reformy wymiaru sprawiedliwości. Ja mam nadzieję, że może ta opcja zwycięży, że może to nastąpi. Natomiast to, co zrobiono teraz, po prostu to jest wyjście naprzeciwko tych zrozpaczonych ludzi, gnębionych, szykanowanych i nękanych na salach sądowych.
Tylko czy to jest wyjście, czy to nie jest czasami wyjście tymczasowe? Bo dlaczego ja o tym mówię? Ja uważam, że z pewnością, ja też różnię się w ocenach, że tak powiem, potrzeby naprawy, w przeciwieństwie do wielu osób. Ja akurat nie reprezentuję poglądu, że to należy załatwiać na ulicach, chociaż mam świadomość, że część moich koleżanek i kolegów decyduje się na wspieranie jakichś dyskusji na ulicach. Ja może akurat reprezentuję pogląd, że od tego jest urna wyborcza i w ten sposób to należy załatwiać, a nie robić wiece.
No, bardzo mi się
to jest moje się zdanie i nie jest pogląd. To zdanie, panie profesorze, odosobnione. Natomiast reprezentuję też taki pogląd, że z pewnością nocne ustawy nie załatwią niczego, natomiast rozwiązania tymczasowe, które zmieniają pewne centrum decyzyjne, nie ten pan, a inny pan, czy to był pan z KRS-u, czy to był pan prezes, czy to jest pan minister, coś, co ma załatwić sprawę tylko na krótko, w mojej ocenie nie jest mądrym rozwiązaniem, gdyż powoduje to i niepokoje społeczne w tym zakresie, i niepotrzebne wzburzanie środowiska. I jakkolwiek bardzo szanuję zawód sędziego, nie uważam, że jest to jakaś kasta, bo to, że ktoś tam może nie do końca opacznie coś takiego wypowiedział, myślę, że wielu moich kolegów i koleżanek sędziów nie uważa się za żadną kastę, a wiedzą, że mają rolę służebną wobec społeczeństwa i robią to, jak robią. Zaznaczam, że nie wszyscy. wszyscy i zgadzam się, że część środowiska musi z pewnością zostać. Akurat tu może też reprezentuję troszeczkę dalej idący pogląd, jest to mój pogląd, że część środowiska musi zostać wyczyszczona. I to nie tylko może dlatego, że ktoś kończył studia i ma na dyplomie orzełka jeszcze bez korony, czy też nominację przyjął od generała dyktatora, ale mam na myśli to, że ktoś po prostu jest nieprzyzwoitym, bo uważam również to, co pan powiedział, kwestia wizytatorów. Wizytatorzy od wielu lat przecież w sądzie funkcjonują i karni, i cywili.
Byli za komuny, a potem w praktyce przestali istnieć.
Absolutnie się z panem nie zgadzam. Ja mówię o sądzie bydgoskim, więc tutaj mam jakąś wiedzę i mogę z nazwisk wymieniać. Mogę z nazwisk wymieniać, że funkcjonują. Natomiast jeszcze raz powiem, to tylko zmieni się decydent. A jeżeli jest decydent, to są zawsze pokusy, bądź dobrze dobrane środki. Albo zrobisz tak, albo zrobisz inaczej.
I w tym momencie dopuśćmy do głosu sędziego Włodzimierza Chile, który mówi, zmiany są potrzebne i mówi w jego ocenie jakie.
Ja odpowiem tak, jak my zwykle odpowiadamy na to pytanie. Ależ oczywiście, że trzeba zmieniać. Ależ naturalnie, że tak, ponieważ życie społeczne, życie publiczne nie znosi próżni. W związku z tym prawo też musi nadążać za nim, dlatego że po prostu to musi być pewna koherencja tutaj w tym zakresie. Ale po pierwsze, podstawową wartością każdego porządku prawnego jest to, że on jest stały, że on jest pewny, że on jest stabilny, że obywatel wie, jakie prawo go obowiązuje. Nie sędzia, bo sędzia po prostu i tak my się gubimy już w tej chwili w tych nieznośnych, okropnych, po prostu stałych zmianach przepisów. Się chwalono ostatnio, gdzieś czytałem, że produkujemy od jakiegoś czasu 30 czy 40% więcej ustaw, aniżeli w jakimś porównywalnym okresie. Tu się nie ma czym chwalić. To jest smutne, zwłaszcza jeżeli mówimy o systemie prawnym dotyczącym funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości. Bo te przepisy są dla obywatela. Obywatel ma wiedzieć, na czym stoi. A my mamy 3 procedury karne w ciągu roku. Skąd ten biedny obywatel ma wiedzieć po prostu, jakie przepisy de facto jego dotyczą? Jakie on ma w związku z tym uprawnienia procesowe, prawo do obrony, prawo do obrońcy i wszelkie inne gwarancje, które winniśmy mu zapewnić zgodnie ze standardami konstytucyjnymi i unijnymi. A więc oczywiście reformować, ale mądrze. A zatem, jeżeli się buduje taką retorykę, za którą idą tego rodzaju zmiany w organach wymiaru sprawiedliwości na tym, że doszło do kilku, być może czy też prawdopodobnie nieprawidłowych orzeczeń, od tego są instancje odwoławcze. Jeżeli się buduje taką retorykę na tym, że jeden, drugi czy czwarty sędzia dopuścił się skandalicznego, to prawda, deliktu dyscyplinarnego, to postępowania dyscyplinarne w tym zakresie przecież po pierwsze się toczą, są jawne, w przeciwieństwie do prokuratorskich. I z łatwością można prześledzić, co się z tymi sprawami dzieje. Ale czy teza, wedle której mamy przyspieszyć i usprawnić postępowania i chcemy ten cel osiągnąć, składając z urzędu wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, co się szczęśliwie nie udało na razie, czy też po prostu wprowadzając tego rodzaju miejscami niekonstytucyjne, bo o tym mówi nawet Biuro Legislacyjne Senatu, bo Biuro Legislacyjne Sejmu już nie, z jakichś wiadomych powodów. To ja pytam jeszcze raz retorycznie, czy tego rodzaju zmiany, po pierwsze, są uzasadnione tym, o czym się mówi, i czy po drugie, one są w stanie osiągnąć ten cel zakładany przynajmniej w sposób oficjalny przez ustawodawcę. No więc w moim przynajmniej najgłębszym przekonaniu oczywiście nie. Jeśli zaś nie, to trzeba szukać rzeczywistych źródeł takiego stanu rzeczy. Ja bym nie chciał wprost po prostu, jak powiadam, pewne rzeczy werbalizować, bo też nie jestem od tego. Ale mam bardzo poważne wątpliwości, jakie są rzeczywiste intencje ustawodawcy, który kreuje tego rodzaju regulacje ustawowe. No cóż, nam przyjdzie się mierzyć z tą materią. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, ale ja mam nieodparte niestety przekonanie, że społeczeństwo rychło się przekona, jakie efekty te przepisy przynoszą. Ja w każdym razie nie chciałbym być na miejscu obywatela, który ma prawo oczekiwać, że przyszedł do niezależnego sądu i do niezawisłego sędziego, kiedy ten sędzia mając nawet niezawisłość tą wewnętrzną w sercu noszoną, nie ma stworzonych tych niezbędnych warunków, które mieć musi, aby dało się o nim powiedzieć, że może orzekać w sposób niezawisły, a więc w sposób niewarunkowany wszelkiego rodzaju naciskami, lękami, obawami, strachami płynącymi już to z regulacji ustawowych, już to z wykonujących te regulacje nowych prezesów czy innych osób funkcyjnych.
Tyle sędzia Hilla.
No ja mogę na to tylko odpowiedzieć w ten sposób, że tak, dla mnie na przykład większa część sędziów Sądu Najwyższego powinna zostać zwolniona, ponieważ jeżeli Sąd Najwyższy wydał wyrok, że żaden sędzia nie odpowiada za łamanie prawa, którego dokonał w stanie wojennym, wydając wyroki, to ja jako nie prawnik, tylko historyk, mam większą wiedzę prawniczą od sędziów Sądu Najwyższego, bo ja uważam, że taki wyrok jest skandaliczny po prostu. I mam rację, pan adwokat też wie o tym, że ja mam rację, że prawo nie działa wstecz, że sędzia, który skazał człowieka, który protestował 13 grudnia, z dekretu, który został opublikowany 14 grudnia, to w zasadzie powinien trafić za kraty. No, więc proszę zrozumieć, tutaj na podstawie wielu praktycznych przypadków trzeba działać w sposób zdecydowany. Ja myślę, że obywatele, którzy teraz trafią do sądów, po prostu odetchną. Jest także wymóg pewnej uprzejmości sędziów. Ja do sądów chodzę rzadko. Ostatnio byłem chyba z 10 lat temu, sprawy spadkowe załatwiałem razem z siostrą. Mieliśmy przyjść o 14, o godzinie 15.30 jeszcze nas nie proszono. Zapytałem się sekretarki, co się dzieje. Ta otworzyła buzię tak, że zaczęła krzyczeć na mnie na cały sąd. Potem sędzia do mnie, co tam się dzieje. Ja mu zacząłem tłumaczyć. Oczywiście żadnego ani przepraszam. Po prostu dopiero się uspokoił, jak się dowiedział, że jestem pracownikiem wyższej uczelni. No to wtedy nabrał trochę respektu i zaczął się zachowywać normalnie. Co? Ja miałbym do takiego sędziego skarżyć do rzecznika dyscyplinarnego sądy, do jego kolesia, tak? Żeby usiedli przy koniaczku i się pośmieli z idioty, który składa skargę. No. Może teraz się coś zmieni, mam nadzieję, że się coś zmieni.
Ja myślę, panie profesorze, że w sposób oczywisty i bardzo upraszcza pan całą sytuację. Z uwagi na to, że jakiś skład Sądu Najwyższego orzekł niezgodnie z pańskim oczekiwaniem, nie znam tego orzeczenia, więc nie będę...
A to niech pan sprawdzi, to bardzo głośne orzeczenie w internecie jest, na jego temat są kilometry.
Nie przeczytałem, przepraszam, nie wiedziałem, że ono również padnie. Pan reprezentuje pogląd, że z uwagi na orzeczenie jednego składu Sądu Najwyższego należy cały Sąd Najwyższy wymienić, bo tak pan to zwerbalizował. Powiedział pan również, że z uwagi na to, że 10 lat temu jakaś sekretarka niegrzeczna, bezspornie, nie przeprosiła, że jest opóźnienie może i sędzia w
ale
sposób...
Ale ja daję przykłady. Czy pan twierdzi, czy pan myśli, że to są odosobnione przykłady? Miliony Panie... ludzi w Polsce cierpią w ten sam sposób, jak i ja wtedy.
Ja może częściej chodzę od pana do sądu, gdyż w zeszłym tygodniu również sąd bardzo przepraszał, że 10 minut było opóźnienia, że po prostu świadek się, mówiąc krótko, troszeczkę rozgadał i zeznał więcej niż sąd to przewidział. Myślę, że pan całkowicie upraszcza, a robienie z uproszczeń generalnej zasady odpowiedzialności, no to nie jest jakby w mojej ocenie właściwe postępowanie. To, że jeden skład Sądu Najwyższego coś zrobił, to pan chce cały Sąd Najwyższy wymienić, że
tak,
jeden
bo
sędzia...
Tak, prezes tego sądu, są sędziowie koledzy, którzy powinni wtedy powiedzieć, nie, my się z tym nie zgadzamy, mają takie prawo.
No zaryzykuję, że nie mają takiego prawa, jeżeli jeden skład tak orzeka, to inny skład nie może, który tego nie orzeka, powiedzieć, że...
Ta sprawa była tak głośna i haniebna, że gdybym ja był sędzią Sądu Najwyższego, to bym rzucił togę w takiej sytuacji.
Panie
gdyby,
profesorze,
moi koledzy wydali taki
panie
wyrok.
Profesorze, nie chciałbym tutaj dyskutować. Myślę, że no, przynajmniej mnie nie jest znana taka procedura, gdzie można coś takiego zrobić. Pan powiedział, że ktoś pana przeprosił dlatego, że jest pan profesorem wyższej uczelni. To też nie fair, bo każdemu człowiekowi należy się taki sam szacunek,
no
czy to
właśnie,
jest profesor,
czy to jest
pani,
ktoś
która...
świadczy o tym sędzi. Gdyby no i że na jed... moim miejscu był robotnik, to by nie usłyszał, przepraszam, i dlatego ten sędzia w ogóle się nie nadaje do sprawowania swoich funkcji.
No to przez to, że jeden sędzia nie nadaje się do sprawowania swoich funkcji, pan by chciał cały sąd rejonowy w Toruniu wymienić, wydział nieprocesowy,
nie,
słyszę,
to
tak?
Nie, w Toruniu.
No,
to
przepraszam, no, wiem, że pan jest z Torunia. Ja naprawdę jestem zwolennikiem, że nie wolno... niczego upraszczać i tak jak powiedziałem, w każdym środowisku i w środowisku i sędziów, i adwokatów, i pracowników naukowych są ludzie z klasą, kulturalni, którzy wiedzą, jak należy się zachować i są po prostu osoby niewychowane, którym gdzieś tam czegoś zabrakło. Ja zaś reprezentuję, tak jak powiedziałem, taki pogląd, że mechanizmy powinny to regulować, a nie osoby.
Otóż właśnie,
gdyż zmiana...
Więc ja na takiego sędziego powinienem się mieć gdzie poskarżyć. Jeżeli poskarży się do rzecznika, jego kolesia z sądu, to oni właśnie przy tym koniaczku mnie wyśmieją.
Ale przecież nie wie pan, a może to jest abstynent. Może to jest abstynent, nie będzie pił koniaczku.
Niech pan nie łapie mnie za słowa. Reforma ministra Ziobry wprowadza tutaj pewne mechanizmy, pewne możliwości.
Czyli to, jeżeli pan redaktor pozwoli, czyli mechanizmy i możliwości takie, że urzędnik państwowy będzie remedium na wszystko, tak? Zdaniem pana.
Bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli ten sędzia jest nienormalny i zachowuje się po chamsku na sali sądowej, to niech go urzędnik weźmie za tyłek.
No a ja, jeżeli urzędnik jest nienormalny, czy ma pan propozycję jakąś rozwiązanie?
No, wie pan, w ten sposób to my do niczego nie dojdziemy.
No i właśnie dlatego mówię, że te rozwiązania powinny być przemyślane, a nie robione na
każdy
szybko.
Każdy mechanizm opiera się koniec końców na ludziach. Tymczasem w tej chwili jest tak źle, że trzeba coś zrobić i bardzo dobrze, że to zrobiono.
I o tym, co trzeba zrobić i co trzeba będzie robić i co będzie robione, porozmawiamy za kilka tygodni. Dzisiaj państwu już dziękuję za udział w audycji. Dziękuję profesorowi Wojciechowi Polakowi, mecenasowi Grzegorzowi Hawrykiewiczowi oraz sędziemu Włodzimierzowi Chili. W kolejnej audycji, pewnie za kilka tygodni, jak powiedziałem, mam zapewnienie rzecznika prasowego sądu w Toruniu, że weźmie udział przedstawiciel Stowarzyszenia Sędziów Justitia z Torunia, sędzia Jędrzej Czerwiński. Mam też nadzieję, że i panowie zechcą w tej dyskusji uczestniczyć. Dziękuję pięknie, dobranoc.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, dobranoc.
Like Gab.